Ze mną Paweł Krzemień z Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Pierwsze nasze spotkanie w nowym roku, więc założenie jest takie, że mówimy o rzeczach przyjemnych i miłych, czyli szklanka do połowy pełna.
O tak, zdecydowanie.
Prawda?
Jeśli chodzi o kamienicę, tak, tutaj dużo optymizmu w głosie, bo i produkt, który wypracowaliśmy przecież razem z Państwem w postaci specjalnej strefy rewitalizacji, a właściwie dofinansowań, sprawdził się. No, po 3 latach możemy to powiedzieć bardzo tak twardo wręcz, że to jest coś, co...
Wyczekiwany jest ten program.
To jest
program.
Coś, co jest... Pięknie się wpisuje w ideę rewitalizacja, więc miasto pomaga wszystkim tym, którzy są aktywni. No i to jest właśnie ta dobra twarz rewitalizacji. Rewitalizacja w ogóle ma dobrą twarz, ale faktycznie
znaczy,
tutaj...
Znaczy ja, jeżeli mogę ci przerwać, bo ja to widzę trochę tak, że przy tym konkretnym programie daliście ludziom pewne narzędzia, zmotywowaliście ich do tego, żeby im się chciało chcieć. Co nie jest takie proste i oczywiste, bo z założenia ludzie są roszczeniowi, tupiący nogą i oczekujący, że tak powiem. Tu jest o tyle fajnie przy tym programie, że widać wymierne korzyści, że to się przekłada, że sprawia, że ludziom jest przyjemnie. Mnie, ale ja też widzę w tym element rywalizacji, takiej zdrowej rywalizacji.
O, to zdecydowanie, prawda? Ale jeśli to jest rywalizacja, tak jak wspomniałaś, zdrowa, no to tylko przyklasnąć, tak? I skoro sąsiadowi się udało i wyremontował, nie został oszukany przez tych urzędników z
No już
ratusza.
Trochę odczarowani są ci
tak,
urzędnicy.
To może dlaczego mi się nie uda, moja przecież kamienica jest jeszcze piękniejsza, tak? Tylko zaniedbana i to widzimy, że też jestem członkiem zespołu do spraw estetyzacji. Nigdy tyle projektów nie przechodziło
jeszcze
przez...
Jeszcze raz przepraszam, powiedz jakiego projektu estetyzacji?
To jest, tak, zespół do spraw estetyzacji. Chodziło o to, żeby w sposób taki bardziej systemowy ująć pewne kwestie związane właśnie z estetyką przestrzeni publicznych, z kolorystyką elewacji, by faktycznie to było wypracowywane trochę w formie takiego właśnie ucierania pewnych stanowisk, bo i też mieliśmy tutaj dyskusję przecież tak, że są za jasne elewacje, że nie uwzględniają chociażby lokalizacji, ale to taka dygresja. Natomiast faktycznie patrząc na to, jak dużo jest ostatnio spływa projektów do uzgodnień, jak przepiękne to są kamienice, z jakim potężnym potencjałem, to też jestem święcie o tym przekonany, że jest to efekt właśnie specjalnej strefy rewitalizacji, która zachęciła do tego, żeby w tym okresie tak 10-letnim, kiedy ta specjalna strefa funkcjonuje, jednak do tych trudnych zadań, i to zawsze powtarzam, chyba już po raz enty, że z olbrzymią wdzięcznością podchodzimy do tych wszystkich wspólnot, właścicieli prywatnych, którzy starają się o środki. Nie dla wszystkich wystarcza tych pieniędzy.
No właśnie, bo my mówimy trochę od tyłu, trochę od końca, ale powinniśmy usystematyzować tą naszą rozmowę na temat kolejnego naboru wniosków na udzielenie dotacji na remont lub prace konserwatorskie w budynkach znajdujących się właśnie w tej specjalnej strefie rewitalizacji. Do 100 tysięcy złotych, tyle można dostać. Do tej pory udało się wyremontować 30 takich kamienic w programach. 3 lata to jest przez ten okres, przez ten czas to 30 kamienic stawało w szranki konkury. Nie wiem, czy nie więcej, a 30 przeszło, bo
były i takie
więcej.
Lata, że około 30 startowało w ramach konkursu, a wybieraliśmy te 10 kamienic. W zeszłym roku było to 7, więc tutaj muszę poprawić, 25 kamienic zostało ostatecznie wyremontowanych. Ale to i tak jest bardzo dobry wynik, bo i przecież były projekty, w których też wspólnoty mieszkaniowe były naszymi partnerami, chociażby wcześniej tak, ciążący później projekt Łamiemy Bariery, więc to nie był jedyny program, który wspierał właśnie właścicieli nieruchomości w takich działaniach. Ale to, co ważne i w takich rozmowach też jest podkreślane, tutaj zasady gry są bardzo jasno określone.
To znaczy?
Cały regulamin naboru wraz z kryteriami, wraz z punktacją jest publicznie dostępny. Chodzi więc o to, żeby każdy mógł wiedzieć, jak jego zamysł może zostać oceniony. To też chodzi o to budowanie zaufania, o których już wielokrotnie rozmawialiśmy, że jak ludzie wiedzą, na jakich zasadach, w jakiej perspektywie czasowej, to mogą się też do tego przygotować. Mogą uzbierać na przykład na wkład własny, tak? Mogą elastycznie podejść do zakresu, który zgłaszają. Mogą na przykład w danym roku, skoro mają jakieś tam zaskórniaki odłożone, wyremontować klatkę, ale wiedząc, że i za rok, za 2, za 3 nadal ta specjalna strefa będzie, przygotować się z tym remontem. Mogą też zobaczyć, jak kompleksowość prac na przykład wpływa właśnie na te szanse, by takie wsparcie uzyskać. I wiem, że wspólnoty właśnie taką pracę intelektualną wykonują i super. Mhm. Natomiast to było właśnie dla nas bardzo, bardzo ważne, by ten, w przeciwieństwie do innych stref, nielicznych stref, które są ustanowione w ogóle w naszym kraju, nasza procedura jest najbardziej sformalizowana, ale jeszcze raz podkreślę, na doświadczeniach, które wypracowaliśmy w ramach projektów tych unijnych, widzieliśmy, jak ważne jest to zaufanie, bo przecież na tą jedną złotówkę, którą wspólnota otrzymuje, najczęściej to są 3-4 złote ze środków własnych wspólnoty, tak. Czy to kredytowych, więc tutaj no bez zaufania ani kroku. Mhm.
Na co te środki, przypomnijmy?
Bo... To są części wspólne, czyli elewacje, klatki, dachy, z tym, że elewacja frontowa jest zawsze obligatoryjna. Chodziło też o to, żeby, skoro to są środki publiczne z budżetu...
Żeby było widać.
No każdy mieszkaniec, który na to się składa, mógł tak zobaczyć efekt tych prac. Mhm. Natomiast z racji tego, że konkurencja jest zwykle dosyć spora, mocno punktowana jest kompleksowość prac rozumiana jako właśnie dach, elewacja, klatka.
To jeszcze fundamenty
schodowa.
Gdzieś tam czy tam.
Tak, dokładnie. To w praktyce faktycznie w większości przypadków na te 25 kamienic prawie wszystkie to były te, które obejmowały kompleksowość prac. Ale tutaj, jeśli można, jeszcze dodam taką uwagę. Zdawaliśmy i zdajemy sobie sprawę, że nie może ten system premiowania wykluczać wszystkich tych, którzy przecież byli aktywni właśnie gdzieś tych ze środków własnych, wyremontowali chociażby klatkę czy dach w okresie wcześniejszym, więc wszyscy ci, którzy w perspektywie ostatnich 10 lat te elementy wyremontowali, a teraz tylko zakończą faktycznie tymi elewacjami czy też elewacją frontową, również traktowani są jako ci, którzy zrobili to w sposób kompleksowy.
Okay.
Bo to też by było na swój sposób niesprawiedliwe, tak, że ktoś próbował swoimi siłami i teraz jest wykluczany z tego końcowego etapu. Oczywiście musieliśmy też pewną granicę czasową tutaj wpisać, tak, bo nie może być tak, że ktoś wyremontował 30 lat temu i będzie twierdził, że wciąż jest kompleksowość, bo
jaki czas założyliście?
10 lat.
10 lat.
Wydawało się, że to jest taki okres, który faktycznie, można powiedzieć, cały czas jest mowa o pewnej nowości, tak, o pewnej jakości tych
nie
prac.
Nie zdążyło się jeszcze pobrudzić,
nie zdążyło
tak w cudzysłowie,
się,
tak.
Zużyć. Więc tak, zaczęliśmy teraz czwarty nabór. Do 3 lutego czekamy na Państwa zgłoszenia. Im będzie więcej, tym łatwiej będzie nam rozmawiać o zwiększeniu budżetu na tego typu działania. Ale do tego, że...
A jak duży jest budżet?
Najtrudniejsze pytanie, którego się bardzo obawiałem.
Rząd wielkości.
Na razie mamy tylko 100 tysięcy, ale przypominam, że w poprzednich latach też z moich ust padało, że będziemy przekonywać tutaj panią prezydent. Właśnie nie trzeba przekonywać, tak, ale będziemy starali się o to, żeby faktycznie ten budżet został zwiększony. Na razie chodziło o to, żeby w ogóle zapisać jakiekolwiek środki.
Tak.
Byśmy ruszyli z procedurą, ona też będzie trwała, bo miesiąc państwo mają na złożenie wniosków, my później sprawdzamy te wnioski, wzywamy do uzupełnień, bo też nie odrzucamy z automatu. Tak, chodzi o to, żeby faktycznie ten trudny proces pomóc państwu przejść. Będzie lista podstawowa, lista rezerwowa, a my w tym samym czasie będziemy starali się o środki.
A kto potem decyduje? Przepraszam, do końca.
Punktacja jest.
Poczekaj, no zwykle, że do końca czekacie, aż te wnioski będą poprawione i spłyną, rozumiem?
Tak,
i
wtedy... tak, tutaj zresztą każdy wnioskodawca ma prawo zajrzeć do tych wniosków, ma prawo zobaczyć w
sposób właściwy. Na jakim etapie
i
gdzie oni są?
Tak, został oceniony. To wszystko jest transparentne i mieliśmy takie sytuacje, że dany podmiot uważał, że został niesprawiedliwie oceniony. Przychodzili do nas, pokazywaliśmy te wnioski, pokazywaliśmy też materiały, które na przykład jest odległość od zakresów prac, które były finansowane w ramach działań rewitalizacyjnych, to też jest premiowane, bo chodzi o to, żeby pewną masę krytyczną osiągnąć. I na przykład ktoś się nie zgadzał, także tutaj w sposób niewłaściwy. Więc my, korzystając z narzędzi systemów informacji przestrzennej, mierzyliśmy, czy pokazywaliśmy tak sposób tego pomiaru i do tej pory żaden z wniosków, żaden ze sposobów oceny nie został zakwestionowany. No to też świadczy o tym, że te kryteria, ta transparentność jest naprawdę
korzystna.
Przez nas bardzo, bardzo mocno traktowana jako priorytet.
ile osób jest w komisji, ile osób ocenia i znaczy punktacja macie, rozumiem, każdy poszczególny element ma swoją liczbę punktów.
Tak, i to jest również ogłoszone sumowane w samym naborze, tak jak wspomniałem, by każdy mógł sobie zrobić taką symulację własną.
No tak, wiedział na jakim etapie.
Dokładnie. Na przykład dodając jakieś prace, zwiększając zakres prac, by na przykład wkładem własnym uzyskać większą liczbę punktów, ale znowu zabezpieczyliśmy taką okoliczność, że na przykład ktoś by sztucznie zawyżał wartość prac w celu uzyskania większej...
A to, że ludzie oszukiści są, oszukują trochę.
Należy ufać i bardzo mocno ufamy, natomiast okay. No, zdarzają się różne sytuacje, bo przecież to najczęściej też kosztorysanci przy dokumentacji technicznej określają pewien poziom cenowy. Natomiast chodziło o to, skoro jest to kryterium, to też musimy wyważyć, by było to w sposób sprawiedliwy. Jeśli ktoś ma później się okaże, że te prace były warte mniej, to oczywiście, czy na przykład rezygnuje z niektórych prac, bo i takie sytuacje się pojawiają, to mamy to przewidziane we wzorze umowy. Sprawdzamy, czy ta zmiana zakresu prac spowodowałaby na przykład zmniejszenie punktacji. Okay. I jeśli by skutkowała zmniejszeniem punktacji, konsekwencje niestety są bardzo daleko idące, bo jeśli by wypadł z tej listy, no to niestety umowa powinna zostać rozwiązana. Bo byłoby to na swój sposób niesprawiedliwe, tak? Bo ktoś wyżej punktowany powinien się znaleźć właśnie w miejscu tego podmiotu. Na razie taka sytuacja nie miała miejsca i to też, mam nadzieję, jest właśnie takim, po 3 latach chyba można już tak podsumować, jest najlepszym dowodem na to, że te kryteria są dobrze określone. Jedyne, co nam się marzy, nie wiem, czy to w perspektywie tej, czy kolejnego roku, chcielibyśmy trochę zmienić harmonogram prac tak, żeby w roku poprzedzającym udzielenie dotacji móc już właśnie wykonywać nabór i robić taką listę rezerwową w roku poprzedzającym, tak żeby dać tym podmiotom trochę więcej czasu na zrealizowanie prac. Bo to, co ważne, w tej chwili, ponieważ dotacje nie mogą być, nie przechodzą na kolejny rok, są dotacjami rocznymi, trzeba uzyskać dotację, wykonać pracę i rozliczyć w roku udzielania dotacji. I to w tej chwili jest największa bolączka. Więc gdyby się okazywało, że
można ten zapas, powiedzmy, półroczny choćby.
O nie, to roczny. Nie jest absolutnie mowa o takim terminie, ale tu miesiąc, dwa już bardzo tylko mocno by spowodowało, okay, że jest troszkę większy spokój i w nas, i we wspólnotach mieszkaniowych.
We wnioskodawcach,
bo tak. Proszę nam wierzyć, denerwujemy się często tak samo jak wspólnoty mieszkaniowe i walczymy do ostatniego dnia, by wszystkim się udało.
Ile osób w komisji, ile podejmuje decyzje?
W tym roku komisja liczy 6 osób.
I wy wtedy oczywiście oprócz tych wniosków, punktacji i tak dalej, chodzicie, oglądacie każdą kamienicę.
Przy każdym odbiorze jest faktycznie powoływana komisja. To jest zresztą jeden z obowiązków tego podmiotu, który uzyskał dotację, by poinformować nas o odbiorze. W sytuacji, kiedy obiekt jest w ewidencji bądź w rejestrze zabytków, bądź jest na obszarze wpisanym do rejestrów, takiej komisji uczestniczy jeszcze konserwator zabytków i sprawdza poprawność wykonania tych prac zgodnie z decyzją, czy też opinią, którą wydał na etapie tworzenia dokumentacji technicznych.
Czyli to nie jest takie proste tak do końca.
Jest w gruncie rzeczy proste, jak jeśli każdy z nas wykazuje się tą odpowiedzialnością i też chodziło o to, żeby, mamy przecież problem z tym, że niektóre kamienice remontowane są, nazwijmy to...
Na skróty,
tak, bez poszanowania wartości historycznej obiektów i tak dalej. Za to, że obiekt jest chroniony, jest w ewidencji, rejestrze i tak dalej, dostaje się dodatkowe punkty. Zwłaszcza zależało nam na tych obiektach w ewidencji zabytków, które to jest większość obiektów na obszarze rewitalizacji, które w powszechnej opinii Ta ochrona konserwatorska w postaci ewidencji wiązała się z jakimiś ograniczeniami, ale żadnych profitów nie przynosiła. Więc tutaj jest dodatkowa punktacja, tak? Są ograniczenia, ale są państwo premiowani. No ale skoro jest konserwatorsko chronione, to uznaliśmy jako społeczeństwo, że jest tam coś wartościowego.
No tak.
Więc to konserwator...
No niby logiczne.
Przychodzi tak i sprawdza, czy wykonano to zgodnie z opinią. Więc to nie jest tak, że wspólnota jest zaskakiwana, że teraz konserwator zaczyna coś wymyślać. Nie. Ma po prostu być to przeprowadzone w taki sposób, jaki wspólnota zdeklarowała na etapie składania wniosków, a tam wtedy załącza opinię konserwatorską, decyzję konserwatorską. Więc to jest wydaje się, mam nadzieję, że Państwo też taki odbiór mają, logiczne.
No tak. Ja to teraz też już rozumiem, drodzy Państwo, że tu nie ma na skróty.
I to jest też, chciałem podkreślić, to jest jeszcze jeden element, gdzie faktycznie obiekty w ewidencji czy w ochronie konserwatorskiej są premiowane, więc proszę się nie bać tego. Mhm. To nie jest ten czarny lód, czy
nie,
jak to mówią.
Wiesz co, ja chyba poszłam ja na skróty, zadając to pytanie, z tego względu, że kiedyś rzeczywiście konserwator zabytków kojarzył się z problemem. Nie z tym, że chcę, żeby było dobrze i miło i no, w cudzysłowie i żeby to było zgodnie ze sztuką wykonane, tylko zazwyczaj jak człowiek już trafiał do tej kamienicy i miał ją w swoich rękach, to wiedział, że o matko, będą problemy, tak? Bo tu się nie da pójść na skróty. To oczywiście przychodzi z wiekiem, jak już Państwo wiedzą, że się patrzy na to, że pewne rzeczy trzeba wykonać rzetelnie, sumiennie i zgodnie ze sztuką i wtedy to ma ręce i nogi tak naprawdę. Tak, i wtedy zostaje to nasze dziedzictwo.
Też nam zależy właśnie na tym, żeby Państwo poczuli, że jest to premiowane, że to owszem, są pewne ograniczenia, trzeba uzgadniać właśnie z Urzędem Konserwatora Wojewódzkim, Konserwatorem Zabytków, ale jest to doceniane i mam nadzieję, że jak będą się pojawiać potencjalne kolejne programy, a wierzę, że na bazie naszych doświadczeń ze specjalną strefą takie programy będą tworzone, chociażby związane z zagospodarowaniem przestrzeni takich półpublicznych, czyli podwórek, dziedzińców i tak dalej, to również te kwestie będą w jakiś sposób skutkować tym, że te obszary będą właśnie pod jakąś opieką konserwatorską, czy w rejonach, które mają wartość historyczną, wartość urbanistyczną, będą premiowane, by budować
u państwa to przekonanie.
Tak, chyba już pora.
Na kawę.
Na kawę. Po tym męczącym dniu. Ale tak, to ma sens. Zachęcamy jeszcze raz do wzięcia udziału. Zasady są takie jak w poprzednich latach.
No to tu i też je można znaleźć, zakładam, na stronie. Tam jest jasno opisane Urząd Miejski.
Zarówno na naszym BIP-ie, ale zachęcam tutaj, żeby wejść na stronę główną, w zakładkę rewitalizacja i tam w aktualnościach również jest ten nabór.
Powiedziałeś już tak, do 3 lutego wnioski, a kiedy wyniki?
To bardzo trudno określić, bo to będzie zależało od tego, jak dużo wniosków spłynie, jak wiele elementów będzie wymagało uzupełnienia, bo tak jak wspomniałem, wzywamy Państwa jeden raz do tego, żeby uzupełniać te wnioski. Te uzupełnienia mają różny charakter, tak? Bo czasem to jest jakaś omyłka matematyczna, pisarska, tak?
No tak.
Ale czasem to jest kwestia na przykład niespójności zakresów we wniosku, w pozwoleniu na budowę, dokumentacji technicznej. No i tutaj to trochę już czasu wymaga, tak, żeby takie kwestie wyprostować.
Ale wiosną poznamy.
Zdecydowanie, tak, no zależy na tym, żeby jak najmniej tego czasu, który Państwu zostaje później na wykonanie tego zakresu prac,
żeby nie zabierać.
Tak, bo sezon budowlany jest jaki jest i kalendarz też nie jest z gumy.
No to, drodzy Państwo, ja trzymam kciuki. Rzeczywiście odsyłam do zakładki rewitalizację na stronie slupsk.pl. Do BIP-u tam znajdą Państwo informacje. Za chwilę pewnie też nasza rozmowa na radiogdańsk.pl. Ja spróbuję załączyć link, żeby Państwu też było łatwiej kliknąć w niego po prostu i przenieść się.
I zapraszamy też, ja bardzo lubię fizycznie rozmowę, więc zapraszamy do Małego Ratusza, Wydział Zarządzania Funduszami. Służymy pomocą. Już zresztą zgłaszają się pierwsze wspólnoty mieszkaniowe. Na razie bardziej w kontekście wniosków, ale pojawiają się też pytania, tak, co jest niezbędne. I też niektórzy są totalnie nieprzygotowani na ten moment, ale sam fakt, możemy powiedzieć, że jeszcze przed nami kolejnych 6 edycji poza tą, jest więc czas na to, żeby faktycznie solidnie się przygotować.
Ale to dobrze, że pytają, że chcą.
To bardzo dobrze i jak też podpytuję gdzieś tam z czystej ciekawości, jakie wspólnoty, to przyznam, że niektóre są z takich perełek, że nawet jeśli co któraś z nich w tym roku wnioski złożyła i jeszcze co któraś z tych, co któryś uzyskała wsparcie, to będzie naprawdę czym się cieszyć za rok. A i ten poprzedni, 2024, skończył się 7 wyremontowanymi obiektami i każdy z nich cieszy. Zachęcam, by wejść na Facebook Rewitalizacja Słupsk. Ostatnio wrzucaliśmy zdjęcia. No, cieszy. No,
to jest kamienica Przygrodzkiej, także najbliżej tu naszej redakcji do
obejrzenia. Z okna widzimy kolejną Annę.
Z okna widzimy kolejną Annę
Łajnik. Tak, tak. Jest wyremontowane.
Także ja też namawiam Państwa i zachęcam do tego, żeby nie patrzeć tylko pod nogi, jak już Państwo poruszają się ulicami, chodnikami naszego miasta, ale żeby się rozejrzeć. Ja wiem, że wiosna, lato sprzyjają temu bardziej niż jesień czy zima, niemniej jednak i o tej porze roku można dostrzegać pewne, że tak powiem, plusy i uroki tych kamienic, które mamy w mieście. Paweł Krzemień był Państwa i moim gościem. Kłaniamy się do usłyszenia.
Cóż, do usłyszenia.